W imię Boga, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan niech będzie z wami. Witam was bardzo serdecznie w 9. niedzielę po święcie Trójcy Świętej 17 sierpnia bieżącego roku. I hasło tygodnia, które ma nam towarzyszyć, to fragment z Ewangelii Łukasza z 12 rozdziału. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać. A komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Usiądźcie. Życzę nam wszystkim błogosławionego czasu dzisiejszego nabożeństwa. Życzę wam wszystkim również błogosławionego nowego tygodnia, w który wkraczamy. A teraz pozwólcie, że przywołam ogłoszenia parafialne. Informujemy, że w trakcie pamiątki poświęcenia kościoła w Goleszowie wszystkie ofiary, które zebraliśmy tego dnia, wyniosły 11 785 zł i 8 groszy. Za każdy złożony dar serdecznie dziękujemy. Jeszcze dziś o godzinie 10.30 przeżywamy 99. pamiątkę poświęcenia kościoła w Godziszowie. Kazanie wygłosi ksiądz Konrad Indeka. A więc taki mamy teraz czas, że tego świętowania jest więcej i również jeszcze na to nabożeństwo do Godziszowa serdecznie zapraszamy. W przyszłą niedzielę zapraszamy na nabożeństwa do wszystkich naszych kościołów o zwykłych porach. Będą one połączone z ofiarą na remont elewacji kościoła w Kozakowicach. Informujemy, że w najbliższych tygodniach kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałek, środę oraz piątek w godzinach od 9 do 13, a w razie pilnej potrzeby prosimy o bezpośredni kontakt z duchownymi. W najbliższą środę o godzinie 18.30 spotkanie Rady Parafialnej serdecznie zapraszamy. Do odebrania jest najnowszy numer Zwiastuna, a także polecamy najnowszy numer Goleszowskiego Ewangelika. Otworzyliśmy listę uczestników na tegoroczny Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej, który odbędzie się w Olsztynie w dniach od 10 do 12 października. Jeżeli chcecie jechać z nami jako część grupy parafialnej, prosimy o informacje i póki co nie zapisujcie się na własną rękę. Więcej informacji u księdza Damiana Rusina. A wszystkim jubilatom składamy serdeczne życzenia radości, zdrowia, pokoju. I niech Pan Bóg błogosławi każdy kolejny dzień życia. Z karty żałobnej informujemy, że 15 sierpnia w wieku 62 lat zmarł Piotr Sitek. Za smuconą rodzinę będziemy chcieli dołączyć do naszej modlitwy. A jeżeli chodzi o pozostałe informacje i zaproszenia, które do nas dotarły, parafia ewangelicka w Dzięgielowie zaprasza na wieczór uwielbienia w jedności na Górze Mołczyn w najbliższą sobotę 23 sierpnia od godziny 16, w programie koncert zespołu Patlife o godzinie 20, a kaznodzieją będzie pastor Mirosław Kulec. Diecezja Cieszyńska zaprasza na diecezjalny zjazd młodzieży połączony z pożegnaniem wakacji w sobotę 30 sierpnia w parafii w Starym Bielsku. Rozpoczęcie o godzinie 16, bardzo ciekawy, interesujący program, serdecznie polecamy. I tak jak ogłaszaliśmy to w piątek, diecezja cieszyńska zaprasza na wyjątkowe święto ewangelików ze Śląska Cieszyńskiego. Zaprasza na diecezjalny dzień kościoła, który odbędzie się 28 września w Wiśle. W ramach tematu Składam będziemy chcieli przypomnieć sobie, jak ważne jest wyznawanie wiary, składanie świadectwa o Bogu Stworzycielu, Zbawicielu i Pocieszycielu. W programie o 10 wspólne nabożeństwo rodzinne połączone z Wieczerzą Pańską w Amfiteatrze w Wiśle. Następnie spektakl Teatru Eden, bloki tematyczne, dwa dotyczące świadectwa, wyznania wiary, a na zakończenie o 15.30 koncert zespołu pieśni i tańca Śląsk w Kościele Apostołów Piotra i Pawła. Będziemy chcieli organizować transport, będziemy chcieli ruszać autobusami do Wisły, by uniknąć problemów z parkingiem, a także stania w korkach, na tyle, na ile to możliwe. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tym wyjeździe bardzo serdecznie zapraszamy, aby zgłaszać się do kancelarii parafialnej. Moi drodzy, w trakcie dzisiejszego nabożeństwa będziemy chcieli przeżywać uroczystość chrztu świętego dwójki dzieci. Już mamy możliwość usłyszeć te maluchy. Bardzo serdecznie witam Aleksandra Machalicę i Liwię Sztwiertnię wraz z najbliższymi rodzicami, rodzicami chrzestnymi. Tę uroczystość będziemy przeżywać w trakcie liturgii wstępnej. A w ramach cyklu modlitewnego o parafię dziś modlimy się o luteran mieszkających bardzo, bardzo mocno na północy naszego kraju, dlatego że chcemy dziś modlić się o luteran w Słupsku. Słupsk jest najdalej na północ wysuniętą parafią ewangelicką w Polsce. Obejmuje teren 4 powiatów, gdzie dominuje turystyka i rolnictwo. Parafia posiada filiał w Lęborku, a cała społeczność liczy 224 osoby. Proboszczem jest ksiądz Wojciech Frelich, a parafia jest dwujęzyczna, bowiem w ciągu roku odbywa się kilka nabożeństw dla grupy niemieckojęzycznej. Oprócz działalności kultowej i duszpasterskiej, parafia organizuje różne wydarzenia kulturalne oraz prowadzi szeroką działalność diakonijną. Chcielibyśmy o naszych współwyznawcach, o naszych siostrach i braciach w Słupsku dziś i w tym tygodniu pamiętać. Tyle ogłoszeń. Śpiewamy pierwszą wyznaczoną pieśń numer 883, a w liturgii będziemy śpiewać introit numer 64. Pragnę czynić wolę Twoją, mój Boże. Zwiastowałem sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu. Nie zataiłem Twojej łaski i wierności. Chwała niech będzie Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chryste, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Chwała Bogu na wysokościach, Wszechmogący nasz Panie i Boże, nasz niesamowity Zbawco, który powierzasz nam różne zadania, dziękujemy Ci, że możemy być Twoją własnością, uczyć się od Ciebie i dążyć do wiecznego życia. Pomóż nam, abyśmy obfitowali w dobre uczynki, do których nas powołałeś, ku świadectwu wiary i zbawieniu naszych bliźnich. Wysłuchaj nas, Ty, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wsłuchajmy się w Boże Słowo, które czytam najpierw ze Starego Testamentu, z księgi proroka Jeremiasza, z pierwszego rozdziału. Doszło do mnie następujące słowo Pana. Zanim w łonie Cię ukształtowałem, znałem Cię. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię. Ustanowiłem Cię prorokiem dla narodów. Powiedziałem: ach, Panie, Boże, Nie umiem przemawiać, ponieważ jestem młody. Wtedy Pan odpowiedział mi, nie mów, jestem młody, ponieważ do kogokolwiek Cię poślę, pójdziesz i cokolwiek Ci zlecę, powiesz. Nie lękaj się ich, bo ja jestem z Tobą, by Cię ratować, wyrocznia Pana. Następnie Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust. Potem Pan powiedział do mnie, oto kładę moje słowa w Twoje usta. Patrz, ustanowiłem Cię dzisiaj nad narodami i nad królestwami, abyś wyrywał i obalał, niszczył i burzył, i abyś budował i sadził. A słowo Ewangelii czytamy według zapisu Mateusza z 13 rozdziału. Królestwo niebios podobne jest do skarbu ukrytego w ziemi. Znalazł go pewien człowiek i z powrotem ukrył. Uradowany tym idzie, sprzedaje wszystko, co ma i kupuje tę ziemię. Królestwo niebios podobne jest również do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i ją kupił. Tyle słów Ewangelii, za którą bądź uwielbiony, Panie Jezu.
Chwała Tobie, Jezu Chryste.
Usiądźcie, moi drodzy. Tak jak wspomniałem, chcemy dziś w trakcie tego nabożeństwa przeżywać uroczystość chrztu świętego Aleksandra i Liwii. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale napisał takie słowa. Czy nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy zanurzeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez zanurzenie w śmierć, abyśmy tak jak Chrystus został wskrzeszony z martwych dzięki chwale Ojca i my prowadzili nowe życie. Jeśli bowiem przez śmierć podobną do Jego śmierci zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni przez podobne zmartwychwstanie. Wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, żeby zostało zniszczone grzeszne ciało, tak abyśmy już nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, jest wolny od grzechu. Jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że i z Nim będziemy żyć. Moi drodzy, w bardzo różnorodny sposób możemy mówić o chrzcie, zastanawiać się nad jego rolą, znaczeniem, tłumaczyć, dlaczego jest taki ważny, dlaczego nasz Kościół chrzci, dlaczego chrzci dzieci, a także osoby dorosłe, wcześniej nieochrzczone. Z wielu różnych perspektyw możemy sięgać po to słowo, po inne biblijne fragmenty i upatrywać w nich wskazówek, jak tą czynność, ten sakrament rozumieć. Ale dziś w nawiązaniu też do tego, o czym będziemy słyszeć w kazaniu, do faktu, że Pan Jezus umarł za nasze grzechy, a następnie zmartwychwstał tak, abyśmy nie musieli już bać się śmierci, nie musieli już w pełni podlegać grzechowi. Dziś w ten sposób chcę skupić nasz wzrok na chrzcie. Chrzest to moment, kiedy doświadczamy Bożej obietnicy, tego, że jesteśmy w Jego oczach cenni, że jesteśmy wiele warci, że jesteśmy kochani, że jesteśmy takim skarbem, taką perłą, dla której warto zrobić wszystko. I to się dokonało. Dla nas Pan Bóg zrobił wszystko. Posłał Pana Jezusa, aby ten umarł za nasze grzechy. I chrzest, który nawiązuje do śmierci, a także do zmartwychwstania Pana Jezusa, przypomina nam, że jeżeli jesteśmy Bożą własnością, jeżeli w naszej codzienności funkcjonujemy w Bożej bliskości, Jeżeli wypełniamy zadanie chrztu, zadanie chrztu polega na tym, aby być codziennie Panu Bogu wiernym. Aby codziennie postępować tak, jak Jemu się to podoba. Aby codziennie starać się być jak najlepszym rodzicem. Jak najlepszym rodzicem chrzestnym, jak najlepszym ojcem, matką, dziadkiem, babcią, siostrą, bratem. Ale także jak być jak najlepszym dzieckiem, wnukiem. Bo zadanie chrztu dotyczy zarówno tych, którzy przynoszą swoje dzieci do chrztu i deklarują, że chcą wychować swoje dzieci w chrześcijańskiej wierze, ale chrzest jest zadaniem również dla tych, którzy zostali ochrzczeni. Aby trwali w tym, czego się uczą od swoich bliskich, czego uczą się od Kościoła. I aby sami odkrywali, że ich Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus umarł za ich grzechy. Aby nie musieli już bać się śmierci. Ale aby mogli cieszyć się z życia tu na ziemi i ufać, że będzie coś więcej, że nastanie Boże Królestwo, że dostąpimy zbawienia i życia wiecznego w nowym niebie i nowej ziemi. Bo tak jak Pan Jezus za nas umarł i zmartwychwstał, tak samo chrzest jest obrazem oczyszczenia od duchowej śmierci i powstawaniem do nowego duchowego życia. Życzę Wam, moi drodzy, abyście mogli to realizować w Waszych rodzinach. Abyście tak jak stawaliście tu w tym miejscu i nie tylko w tym miejscu, deklarując wierność sobie nawzajem. Tak jak w tym miejscu stawałyście, moje drogie, i stwierdzałyście, że chcecie, aby to miejsce było wasze, związane z waszą wiarą, z waszym postanowieniem, z waszą deklaracją wiary. Tak samo życzę wam, abyście jako rodziny wychowywali wasze potomstwo w chrześcijańskiej wierze, opowiadali od samego początku waszym maluchom o tym, jaki Pan Bóg jest, co dla was zrobił, jak bardzo was kocha, jak bardzo chce wspierać. O to też chcemy się modlić, abyście w tym zadaniu nie byli sami, ale abyście mogli doświadczać Bożej pomocy, a także naszego wsparcia jako zboru w tym zadaniu. Niech to się realizuje wśród was. I niech Duch Święty w tym zadaniu, w tej odpowiedzialności was prowadzi. Prowadzi jak najpiękniej ku życiu wiecznemu. Pomódlmy się. Wszechmogący Panie, Ty w krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa ofiarowałeś nam największy dar, zbawienie. Wierni Twojemu nakazowi dziękujemy Ci, że w swej łasce włączasz nas w chrzcie do grona swoich dzieci. Prosimy Cię o dziś chrzczonych. Niech Twój Duch obdarzy ich wiarą, by mogli cieszyć się z Twojego zbawienia. Prosimy Cię, bądź z nimi na wszystkich drogach. Daj wytrwanie w pokuszeniu, tak by z próby ich wiara wychodziła mocniejsza. Ucz pokutować, porzucać grzech i podnosić się z upadków. Niech ich życie będzie codziennie na nowo świadectwem uświęcającej i przemieniającej mocy Twojego Ducha. Doprowadź ich bezpiecznie do końca ziemskiej pielgrzymki, tak by u jej kresu mogli powiedzieć za apostołem: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Amen. Pytam więc was, rodzice i chrzestni, czy chcecie, aby te dzieci w wierze świętego Kościoła ochrzczone zostały w imię trójjedynego Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego? Jeśli tak, to odpowiedzcie: chcemy. Pytam więc was, rodzice, czy przyrzekacie z Bożą pomocą wychować wasze dzieci w chrześcijańskiej wierze? Jeśli tak, to odpowiedzcie: przyrzekamy z pomocą Bożą. Pytam także was, rodziców chrzestnych, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tych dzieci w prowadzeniu ich we wzrastaniu w wierze chrześcijańskiej? Jeśli tak, to odpowiedzcie: jesteśmy gotowi. Chrzest wzywa nas do odrzucenia szatana, grzechu i mocy złego i wyznania wiary w Jezusa Chrystusa. Wszechmogący Panie, prosimy, uwolnij dziś chrzczonych od szatana, grzechu i mocy złego i prowadź ich swoim świętym duchem. Amen. A teraz, moi drodzy, z całym Kościołem złóżmy wyznanie wiary, w której zostaliśmy ochrzczeni i w której te dzieci mają zostać ochrzczone. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Tak powiedział nasz Pan Jezus Chrystus do swoich apostołów. Została mi dana wszelka władza w niebie i na ziemi. Idąc więc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc ją w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, zostanie potępiony. Drogi zboże, możecie usiąść, a ja zapraszam teraz zarówno Aleksandra, jak i Liwię wraz z najbliższymi tu do ołtarza. I najpierw zapraszam Liwię tutaj do ogródka. Bardzo proszę. Przyjmij znak Krzyża Świętego na swoim czole i na swoich piersiach, bo w Krzyżu Chrystusa jest Twoje zbawienie. Liwio, chrzczę Ciebie w imię Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Hej, możecie wrócić na miejsce. A ja zapraszam Aleksandra Tadeusza. Przyjmij znak Krzyża Świętego na swoim czole i na swoich piersiach, bo w Krzyżu Chrystusa jest Twoje zbawienie. Aleksandrze Tadeuszu, chrzczę Ciebie w imię Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Już wycieram główkę. Amen. Jest okej. A my teraz, moi drodzy, pomódlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże i Ojcze, z całego serca dziękujemy Ci i uwielbiamy Cię za to, że ochraniasz i rozwijasz swój Kościół. Dziękujemy Ci, że i te dzieci uczyniłeś dzisiaj przez Chrzest Święty członkami swojego Kościoła, ciała Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Pokornie prosimy Cię, zachowaj je w otrzymanej dzisiaj zbawiennej łasce. Zachowaj także nas i wszystkich ochrzczonych w prawdziwej wierze i społeczności swojego Kościoła do życia wiecznego. Prosimy Cię o to w Duchu Świętym, przez Twojego Syna, naszego Zbawcę i Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. Drogi zboże, możecie usiąść. Natomiast teraz przychodzi czas na prezenty. Pierwszy z nich bardzo szczególny, bardzo symboliczny. Pan Jezus mówi o sobie, że jest światłością świata. I życzymy Wam, abyście w ramach Waszych rodzicielskich przygód, które myślę z pewnością będą bardzo złożone, niezwykłe, które będą wiązały się z niezłą szkołą cierpliwości, zyskiwania pokoju, odnajdywania siebie w różnych sytuacjach. Życzę Wam, aby ten symbol przypominał Wam o tym, że Pan Jezus jest gotów oświecać wszelkie Wasze mroki. Często jako rodzice mamy wrażenie, że sobie nie radzimy, że nie dajemy rady, że jest dużo w nas mroku. Ale nie jesteśmy sami w tym, aby realizować to zadanie bycia rodzicami. I niech Pan Jezus, światłość świata, wspiera Was na wszystkich Waszych drogach. Dalej, Świadectwo chrztu na pamiątkę dzisiejszego wydarzenia. Biblia w obrazkach dla najmłodszych, abyście już od samego początku głosili waszym dzieciom to, jaki jest Pan Bóg i w jaki sposób działa. A także przewodnik po wychowaniu w wierze, rodzice przez duże R. Teraz, moi drodzy, odwróćcie się twarzami do zboru. Drogi zborze, powitaj tych, których dziś przez chrzest święty włączyliśmy do naszej wspólnoty, Kościoła. Przyjmijcie ich jako swoich braci i swoje siostry, z którymi dzielić będziecie misję chrześcijańskiego świadectwa w tym świecie. Pamiętajcie o nich w swoich modlitwach i wspierajcie na drodze wzrastania w wierze. Teraz proszę, moi drodzy, abyście się odwrócili z powrotem do mnie, przyklęknęli, aby przyjąć Boże błogosławieństwo.
Niech Ci błogosławi Bóg Ojciec, który stworzył Cię w nas dobrym. Niech Ci błogosławi Bóg Syn, który Cię zbawił, który jest Twoim dobrym pasterzem. Niech Ci błogosławi Bóg Duch Święty, który poświęcił Cię na swój przybytek, teraz i na wieki wieków. Amen. A błogosławieństwo w Trójcy Świętej Jedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, niech spocznie na Was, niech pozostanie z Wami, teraz i na wieki wieków. Amen. Błogosławieństwo w Trójcy Świętej Jedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, niech spocznie na nas. Niech pozostanie sam teraz.
Możecie wrócić na miejsce, świece możecie sobie na spokojnie zgasić i włożyć do futerałów, a my, drodzy, śpiewamy kolejną pieśń numer 636.
się chętnie zdobię. Jezus to skarb drogi mój, najcenniejszy serca strój. W nim wytchnienie, ukojenie dzisiaj i na potem. Jezus mym klejnotem.
W ramach inspiracji przed kazaniem proszę, abyście wsłuchali się w pewną inspirację muzyczną. Utwór zespołu Centrum Misji i Ewangelizacji Wszystko to nic.
Chcę zabrać i zatrzymać wszystko, co przemija. Sukces idealny kształt, serce zły znalazło skarb. W czarnym lustrze widzisz twarz, słów bez treści tyle znasz. Rad na życie umiesz stos, czasem słyszysz tam.
Czy to jest podstawem,
tam serce swoje da.
Wszystko to nic, wszystko to nic.
Łaska wam i pokój od tego, który był, który jest i na którego ponowne przyjście czekamy. Od naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Wsłuchajmy się w tekst kazalny, który czytam z listu apostoła Pawła do Filipian, gdzie w 3 rozdziale tak apostoł napisał. To jednak, co było dla mnie zyskiem, uznałem za stratę ze względu na Chrystusa. Nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na przewyższające wszystko poznanie Chrystusa Jezusa mojego Pana. Z Jego powodu wszystko poczytuję za nic i uważam za śmieci, aby zyskać Chrystusa i zjednoczyć się z Nim. Nie dzięki mojej sprawiedliwości wynikającej z prawa, lecz dzięki sprawiedliwości osiągniętej przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwości z Boga na podstawie wiary, aby Go poznać, zarówno moc Jego zmartwychwstania, jak i udział w Jego cierpieniach, upodabniając się do Niego w Jego śmierci, abym w ten sposób dostąpił zmartwychwstania. Nie dlatego, że już to osiągnąłem albo że już jestem doskonały, ale dążę, aby to pochwycić, ponieważ sam zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie myślę o sobie, że już to zdobyłem, ale jedno czynię. Zapominam o tym, co za mną, a zmierzam do tego, co przede mną. Dążę do celu, do nagrody wynikającej z niebiańskiego powołania mnie przez Boga w Chrystusie Jezusie. Wszechmogący Panie, prosimy, abyś pomógł nam zrozumieć to przesłanie, abyś wykorzystał tak wiele różnych inspiracji, aby nas poruszyć, dać nam do myślenia, abyśmy spróbowali zastanowić się nad pytaniem, co jest naszym skarbem, co jest dla mnie najważniejsze. I spraw, abyśmy byli w stanie wyznawać, że to Ty jesteś naszym sednem. Amen. Czy faktycznie wszystko to nic? Czy faktycznie zgadzamy się z tym, że wszystko warto uznać za stratę w porównaniu z tym, że znamy Jezusa? Czy ktoś z nas autentycznie, szczerze, w 100% jest w stanie wyznać takie słowa i zostawić na boku to, ile mamy pieniędzy na koncie, nasze dobre imię, nasze pasje, to, co jest dla nas ważne, to, co buduje naszą wartość i daje sens wielu naszym poczynaniom? Być może na pierwszy rzut oka ten tekst, to wyznanie apostoła Pawła wydaje się być nieco szalone. Ktoś może powiedzieć, no tak, no on pisze ten list do Filipian w momencie, kiedy jest już w areszcie domowym w Rzymie, prawdopodobnie niedługo po napisaniu tego listu Paweł umiera w wyniku prześladowań. Więc na koniec życia, no to być może tak można powiedzieć. A kiedy człowiek już jest syty swoich dni, no to powie, okej, to się dla mnie nie liczy, najważniejszy jest Pan Jezus, no bo co jeszcze więcej ma go spotkać w życiu? Być może tak byśmy myśleli. Ale moi drodzy, przyjrzyjmy się apostołowi Pawłowi. To był człowiek, który miał ugruntowaną pozycję społeczną. Był faryzeuszem. Był uczniem słynnego Gamaliela. Był rzymskim obywatelem od urodzenia. Takie rzeczy bardzo dużo kosztowały. A on to miał od urodzenia. Dodatkowo był wytwórcą namiotów, co w tamtych czasach na Bliskim Wschodzie, kiedy namioty były bardzo, bardzo często wykorzystywane, to mu przynosiło niezły zysk. Jestem przekonany, że apostoł Paweł wiele osiągnął. Że naprawdę mógł swojego skarbu, swojego poczucia własnej wartości poszukiwać w wielu różnych aspektach. On mówi, naprawdę uważam, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na przewyższające wszystko poznanie Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Czyli w porównaniu z bezcennym darem poznania Chrystusa dla Niego wszystko inne nie ma zbyt wielkiej wartości. Wręcz Paweł stwierdza, z jego powodu wszystko poczytuję za nic i uważam za śmieci. Tu w oryginale greckim jest użyte słowo skybala. I uwierzcie mi, że te śmieci przetłumaczone w Biblii Ekumenicznej i w innych tłumaczeniach to jest taki eufemizm. To jest jeden z bardzo nielicznych przypadków w Nowym Testamencie i zresztą w całej Biblii, kiedy użyty jest dosłownie wulgaryzm. Tu nie chodzi o śmieci, bo to śmieci to tak. Tam jest dosłownie użyte słowo gnój, a nawet w innych tłumaczeniach można by było jeszcze bardziej dosadnych określeń używać. Paweł nie certoli się, opisując, kim jest dla niego Pan Jezus, a także w porównaniu z Jezusem, jak nędzne, jak niewiele warte, jak, i tu można by było używać tych słów, marne są te pozostałe rzeczy. Tak, wszystko jest dla niego skybala. Czyli jest guzik warte, ma to w bardzo głębokim poważaniu. Tak ważny, tak niesamowity jest dla niego fakt poznania Jezusa. Pytanie, czy dla nas też? Dla niego niesamowicie ważne jest to, że dzięki Bożej łasce może poznać Jezusa, może się z Nim zjednoczyć, może stać się jednym z Nim. Ale co ciekawe, nie wiem, czy to wyłapaliście, celem apostoła Pawła nie jest teraz tylko to, aby skoro już ma ten skarb, skarb w Panu Jezusie, skoro wszystko inne nie ma dla niego wartości, to celem dla niego nie jest teraz założyć ręce, położyć się na hamaku i mieć taki high life, że teraz już wspaniałe, teraz już nic nie muszę, teraz już poznałem Pana Jezusa, nic innego nie ma dla mnie znaczenia, o cudownie, pełen relaks. Zauważcie, Paweł pisze, wszystko uważam za śmieci, aby zyskać Chrystusa, aby zjednoczyć się z Nim, aby Go poznać. I to może dziwić, bo to jest fragment pisany przez apostoła Pawła jako ostatni w jego całej kolekcji zbiorów nowotestamentowych, czyli gdzieś powiedzmy 30 lat po tym, kiedy spotkał Jezusa pod Damaszkiem. Może pamiętamy tę historię. Saul, prześladowca chrześcijan, chce wtrącać ich do więzienia, zgadza się z morderstwem Szczepana, rusza do Damaszku, aby tam wtrącać chrześcijan do więzienia. I co się okazuje? W trakcie tej drogi zostaje oślepiony, słyszy głos, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz, idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz robić. I całe życie Saula, Szawła, apostoła Pawła zmienia się o 180 stopni. I mimo to, po 30 latach od tego wydarzenia, po 30 latach, kiedy Paweł głosi, prowadzi wyprawy misyjne, kiedy rozpowszechnia Boże Słowo wśród pogan i tak dalej, po tych 30 latach Paweł mówi, zależy mi na tym, aby poznać Jezusa. Aby Go pozyskać, aby się w Nim znaleźć. Zauważcie, że nawet pod koniec życia Paweł jest przekonany, że to nie jest wszystko skończone, że to nie jest kompletne. On wie, że nadal musi dbać o bliskość z Jezusem. że to nie jest skończony proces, że to nie jest coś skończonego, że to ciągle trwa, że to jest proces. Spotkał go pod Damaszkiem. Być może my, gdybyśmy przeżyli takie wydarzenie, może nam się wydaje, no wtedy byśmy już wszystko wiedzieli, wtedy już żadnych wątpliwości byśmy nie mieli. To już byśmy byli na tak wysokim duchowym poziomie. Paweł mówi, ja chcę go poznać. To ciągle pokazuje, jak inspirujący jest Jezus. Ciągle zaskakujący, poszerzający perspektywę. To sprawia, że mimo spotkania z Jezusem kolejne 30 lat, 40, 50, 60, nadal można odkrywać, jaki On jest niesamowity. Nadal zyskujemy coś nowego, coś inspirującego. To pokazuje, że warto, niezależnie od tego, w jakim jesteśmy wieku, jakie są nasze doświadczenia, nadal chodzić do kościoła. Nadal słuchać tych samych historii. Nadal czytać tą samą księgę biblijną. Dlaczego? Bo Jezus, żywy Jezus, przychodzący w swoim słowie, ciągle ma nam coś nowego do przekazania. Ciągle może nawiązywać do naszej sytuacji życiowej, do naszych doświadczeń. I cały czas mamy dążyć do tego, aby Go poznać. Aby być z Nim blisko. Tak jak nigdy nie poznamy w całości naszych żon, naszych mężów, nawet jeżeli przeżywamy z nimi 10, 15, 50 lat, ciągle potrafią nas czasem zaskakiwać. W przypadku Pana Boga, w przypadku Pana Jezusa to jest jeszcze bardziej wszystko rozszerzone, jeszcze bardziej inspirujące, jeszcze bardziej niesamowite. Ale Paweł pisze, i to jest, można powiedzieć, chyba jeszcze bardziej dosadne i niezwykłe. Chcę go poznać, zarówno moc jego zmartwychwstania, jak i udział w jego cierpieniach, upodabniając się do niego w jego śmierci, abym w ten sposób dostąpił zmartwychwstania. Czyli Paweł pisze, chcę doświadczyć mocy Pana Jezusa, mocy jego zmartwychwstania, ale chcę także doświadczyć jego cierpienia. I tu można by było stwierdzić, no, Paweł to taki chyba szaleniec. To już brzmi tak trochę, kto by chciał doświadczyć cierpienia? Uwaga, to nie buddyzm, który często właśnie w godzeniu się, w radzeniu sobie z cierpieniem upatruje sensu życia. To nie ta teologia. O co chodzi tutaj Pawłowi, który mówi, że chce doświadczyć Pana Jezusa w mocy Jego zmartwychwstania, ale także również mieć udział w Jego cierpieniach? Paweł chce być tak blisko z Panem Jezusem, jak to tylko możliwe. Chce iść Jego drogą w całej pełni. Jest gotów ze względu na to, jak blisko chce być Pana Jezusa, nawet ponosić konsekwencje, które doprowadzą do śmierci. I wiemy, że tak było, bo tak podaje tradycja Kościoła, że ze względu na swoją wiarę, ze względu na to, że nie odwoływał swoich przekonań, został zabity za wiarę w Jezusa Chrystusa. Abym w ten sposób dostąpił zmartwychwstania. Bibliści przyjmują, że Paweł przeczuwa, co się wydarzy. Tak, ostatni list, właśnie list do Filipian, jest już takim swego rodzaju pożegnaniem, takim testamentem duchowym. Paweł wie, co go czeka. Tak nastawia się, może się spodziewać. Wie, że śmierć nadchodzi. Ale on się tego nie boi. On wie, że to jest ta droga, którą chce iść. I on wie, że poprzez tę drogę doświadczy zmartwychwstania. I dlatego też mówiłem przy okazji chrztu, że to jest sakrament, który łączy się ze śmiercią i ze zmartwychwstaniem. Pan Jezus umiera, po czym zmartwychwstaje, aby przynieść nam życie wieczne. I często też w naszym przypadku cały czas czekamy na przyjście Pana Jezusa, na Jego powrót po Kościół, ale czekamy. Chrześcijanie od 2000 lat czekają. I często moment naszej śmierci staje się tą chwilą, kiedy doświadczamy mocy zmartwychwstania. Paweł też tego doświadczył. Doświadczył mocy zmartwychwstania Jezusa i doświadczył życia wiecznego, w momencie, kiedy został zabity podczas prześladowań w Rzymie. Udział w cierpieniach Chrystusa, aby mieć nadzieję na zmartwychwstanie. Zapłatą za grzech jest śmierć. Jako ludzie umieramy, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Jeszcze jedna inspiracja. Bo dzisiaj ten tekst to taka pewna mozaika, którą możemy sobie potem spróbować jakoś ułożyć. Każdy z nas indywidualnie, osobno. Bo do każdego z nas inaczej to Boże Słowo dociera. Nasz fragment w wersetach od 12 do 14 kończy to stwierdzenie: nie dlatego, że już to osiągnąłem albo że już jestem doskonały, ale dążę, aby to pochwycić, ponieważ sam zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. To może też nas trochę zdziwić. Apostoł Paweł, byśmy powiedzieli, ten gigant wiary, ten autor tak wielu pism Nowego Testamentu, ktoś, kto przyniósł chrześcijaństwo do Europy, kto spotkał się z Panem Jezusem pod Damaszkiem, kto dokonał wskrzeszenia umarłego, kto przetrwał kamienowanie. On mówi o sobie, że on nie jest doskonały, że on jeszcze tego wszystkiego nie osiągnął. On przyznaje się do tego, że jest grzesznikiem. On wielokrotnie na kartach Nowego Testamentu pisze, że Bóg zbawił grzesznika, którym jestem, i jestem w ogóle pierwszy z grzeszników. On wie, że sam potrzebuje pokuty. On wie, że ma tak trudną przeszłość za sobą. Jakby ktoś chciał, to mógłby takie haki na niego wyciągnąć. No bo popierał morderstwo Szczepana, mordował chrześcijan, wtrącał ich do więzienia. Tu nawet się nie trzeba specjalnie wysilać. Po prostu można brać, tak? I strzelać w niego. No, Pawle, to. On mówi: ja wiem. Tak było. Nie jestem doskonały. Grzeszę. Potrzebuję pokuty. Ale zauważcie, jedno czynię. Zapominam o tym, co za mną, a zmierzam do tego, co przede mną. On pokutował i już do tego nie wraca. I takie jest też wezwanie dla Kościoła, aby nie żyć starymi pieczkami. Bo my często lubimy sobie wyciągać pewne rzeczy. Lubimy się na nich fiksować. W momencie, kiedy pojawia się pokuta, kiedy pojawia się wyznanie grzechów, Pan Bóg to wszystko rzuca gdzieś daleko. Choćby wasze winy jak szkarłat były czerwone, ponad śnieg wybieleją. I nie ma tego. I nie ma tego śladu. I dla Pana Boga już to nie ma znaczenia. Jeżeli jest pokuta, jeżeli jest wyznanie grzechów, to nie ma już miejsca na wypominanie. O tym też słyszeliśmy w piątek. By odpuszczać. By to zostawiać. By już do tego nie wracać. Jeszcze z jednej strony na sam koniec. Myślę, że to także dobre przesłanie dla nas w perspektywie jubileuszu, który przeżywaliśmy i przeżywamy cały czas, bo cały czas świętujemy jubileuszowy rok 240-lecia Kościoła i parafii. Zapominam o tym, co za mną, zmierzam do tego, co przede mną, dążę do celu, do nagrody wynikającej z powołania przez Jezusa Chrystusa. My też wspominamy. My też dziękujemy i wiele aspektów możemy mieć w pamięci, zarówno pięknych, jak i trudnych, radosnych, ale i skomplikowanych, takich, które niosły łzy, które niosły ból, podziały, napięcia, ale także niesamowitych, wzniosłych, poruszających chwil. Wszystko to miało miejsce i zostanie to gdzieś w pamięci, ale idziemy dalej. Po piątku, przyszła niedziela, kolejny moment, kiedy jesteśmy razem, kiedy zastanawiamy się, co Pan Bóg chce nam powiedzieć. Przeżywamy chrzest, więc widzimy namacalnie, że są kolejne pokolenia, do których mamy docierać z Ewangelią. Wierzymy, że przyjdą kolejne dni, że za chwilę, stety, niestety, będziemy żegnać wakacje, będzie się rozpoczynać nowy rok szkolny, Więc będziemy wracać z różnymi spotkaniami, z różnymi inicjatywami po to, żeby znowu głosić Pana Jezusa. I tak się to będzie toczyć, bo taki jest krąg życia. Zapominam o tym, co za mną, a zmierzam do tego, co przede mną. Z perspektywy nowej szansy, z perspektywy nowej możliwości, z perspektywy tego, że Pan Bóg jest ze mną i że to On może być moim sednem. Wszystko to nic. Śpiewał zespół CME, tak bardzo wyraźnie pisał to apostoł Paweł. Pytanie, co jest moim skarbem? Czy podobnie jak śpiewali to muzycy, moim skarbem jesteś Ty? Wartość większą widzę w tym, kiedy sednem jesteśmy my. To jest pytanie, które sobie też zadaję. Bo każdy z nas ma swoje skarby, ma swoje pasje, ma rzeczy, przy których mocniej bije serce. Ale zapominam o tym, co za mną, a zmierzam do tego, co przede mną. Wszystko uznaję za stratę ze względu na przewyższające wszystko poznanie Chrystusa, mojego Pana. Nie wiem, czy umiemy powiedzieć tak, jak mówił Paweł, ale możemy się o to modlić, aby Pan Bóg nam w tym pomagał. Bo w przypadku Pawła to też się nie działo automatycznie, to też był proces. I w naszym przypadku to też jest proces. Czy mamy 34, 50, 70 lat? Czy po naszym nawróceniu minęło już wiele czasu, czy dopiero od niedawna tak jakoś mocniej czujemy to, co napisane jest w Bożym Słowie? Cały czas idziemy dalej. Myślę, że to jest fajne, bo to pokazuje, że jeszcze wiele Pan Bóg nam dał i że jeszcze wiele fajnych rzeczy tu się będzie działo. Że nie musimy żyć tylko wspomnieniami, o jakie były pyszne kołocze, o ile tu było ludzi ostatnio, o ile pieniędzy zebraliśmy. I tak dalej, i tak dalej. Cały czas działamy. Cały czas proces głoszenia Bożego Słowa trwa, aż umrzemy albo aż Pan przyjdzie ponownie po swój Kościół. I niech On nas w tym używa i niech On w tym procesie nam dalej błogosławi. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, ten, który przewyższa wszelkie zrozumienie, niechaj strzeże naszych serc i naszych myśli w Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen. Śpiewamy pieśń numer 800.
Tyś nim, Panie Jezu sam, w Tobie dusza jest bogata. Tyś najwyższym szczęściem mym, Ciebie wiecznie wielbić chcę.
Módlmy się. Słyszałeś, nasz wszechmogący, niesamowity, wieczny Boże, nasz śpiew, nasze wyznawanie, że tylko jeden skarb znam, skarb nad wszystkie skarby. I Ty nim jesteś, Panie Jezu sam. To piękne słowa. I być może wielokrotnie wypowiadaliśmy je, wyśpiewywaliśmy je. Ale Ty tak naprawdę, Panie, wiesz, na ile są prawdziwe. A na ile nasze serce dąży do naszych stodół, do naszych maszyn rolniczych, do naszego żniwa, do naszych pól, do naszego konta w banku, do naszych inwestycji, domów, działek, do naszego roweru, do naszej ulubionej drużyny piłkarskiej, do naszego wyglądu, do naszych ulubionych bajek, postaci. Ty wiesz, Panie, jaki jest nasz skarb tak naprawdę. I dziś, Panie, przychodzimy do Ciebie, ja też do Ciebie przychodzę i wyznaję, że tak często inne rzeczy są dla mnie ważniejsze niż Ty. I chcę za to pokutować. A także, Panie, proszę o to, abyśmy wszyscy jako Goleszowski zbór pokutowali, jeżeli cokolwiek innego jest dla nas ważniejsze. Zysk skołoczy, tradycja, wystrój Kościoła. To, czy tak, a nie inaczej będziemy się zachowywać. Wszechmogący Panie, prosimy o to, abyś pozwolił nam odkrywać, że to Ty jesteś największym skarbem. Że to z Tobą możemy pokonywać najróżniejsze doświadczenia i wyzwania. Że to bez Ciebie nie damy sobie rady. Nam się często wydaje, że bez zdrowia, bez pieniędzy, bez znajomych, bez alkoholu, bez papierosów czy jeszcze innych rzeczy nie damy rady. Ale Panie, to wszystko kłamstwo. Bo wielu spośród nas, doświadczających choroby, depresji, żałoby, kryzysu majątkowego, czy jeszcze innych rzeczy, mogłoby wyznać: tak, życie jest skomplikowane, tak, jest mi ciężko, ale z Panem Jezusem, moim skarbem, dam radę. I jestem w stanie wszystko uznać za śmieci, za gnój. Panie, Ty wiesz, jakie są nasze serca, gdzie są nasze skarby. Spraw, abyśmy byli w stanie szczerze wyznawać, żebyś nie wypomniał nam tego na sądzie ostatecznym, że tak wiele deklarowaliśmy, ale okazaliśmy się hipokrytami. Ucz nas, jak szukać Ciebie, jak poznawać Ciebie, jak chcieć ciągle z Tobą być, ciągle się rozwijać, ciągle Ciebie poznawać, ciągle nie mieć Cię dosyć, ale chcieć więcej Twojego Słowa, bycia tutaj w Kościele razem. Panie, prosimy o Twoje błogosławieństwo dla naszej parafii. Spraw, abyśmy żyli nie tylko jubileuszami, radosnymi wydarzeniami, motywowali się na wielkie święta, ale błogosław naszą codzienność, abyśmy w tej codzienności byli wierni. Prosimy, Panie, o wszystkie miejsca w naszej parafii, gdzie odbywają się nabożeństwa. Chcemy też powierzać Panie Godziszów i fakt, że już niebawem będą rozpoczynać nabożeństwo z okazji kolejnej pamiątki poświęcenia Kościoła. Ale spraw, Panie, także, aby w przyszłym tygodniu byli ludzie, którzy chcą przyjść na nabożeństwo i którzy chcą słuchać Twojego słowa. I za 2 tygodnie, i za 3. Bo nie jesteśmy doskonali, bo ciągle jeszcze nie pochwyciliśmy tak, jak Ty nas pochwyciłeś. Ucz nas, Panie, daj nam chęci do tego, aby coraz bliżej Ciebie być, coraz bardziej Ciebie kochać i coraz mocniej angażować się w funkcjonowanie tej parafii. Wszechmogący Panie, powierzamy Tobie naszych współwyznawców ze Słupska, abyś ich błogosławił, abyś pomagał im także odkrywać, że jesteś ich skarbem, aby mogli dzielić się tym skarbem z innymi, którzy często zupełnie nie mają pojęcia, kim Ty jesteś i jak wiele nam dałeś. Panie, chcemy prosić o tych wszystkich, którzy są zasmuceni, którzy są w żałobie, którzy pożegnali albo będą żegnać swoich bliskich. Prosimy o szczególne pocieszenie i wzmocnienie, o zabliźnienie ran. Prosimy, Panie, o to, aby nie były rozsiewane kłamstwa, plotki, manipulacje, ale aby triumfowała Twoja prawda. Prawda o grzechu, prawda o pokucie, a także prawda o nowych szansach. Prosimy, Panie, o pokój na świecie, w szczególności dla Ukrainy i Rosji, w kontekście negocjacji, które miały miejsce i wydaje się, że w dalszym ciągu niewiele dały, ale Panie, prosimy, aby te wysiłki nie ustawały. Aby przyszedł taki dzień, kiedy wreszcie zostaną zawieszone działania wojenne. Prosimy, Panie, o strefę Gazy, o tych wszystkich, którzy tam cierpią. Prosimy o poruszenie serc dla władz, które mogą wznowić pomoc humanitarną, które mogą zaprzestać działań wojennych. Prosimy o upamiętanie dla terrorystów, by wypuścili zakładników. Prosimy, Panie, o Twoje cuda, bo tam są bardzo potrzebne. A także, Panie, prosimy o Twoje błogosławieństwo dla naszego kraju, tak podzielonego, tak doświadczonego, tak przeżartego nienawiścią, manipulacjami, protestami. Pozwól nam nie bać się obcych i innych, ale pomóż nam, tak jak Pan Jezus czynił, patrzeć na nich z miłością. Tobie chcemy powierzyć wszystkich jubilatów, wszystkich tych, którzy mają się dobrze, ale także, Panie, chcemy przychodzić do Ciebie z tymi, którzy są chorzy, którzy są w beznadziejnym położeniu. I to wszystko chcemy powierzać teraz, kiedy będziemy się modlić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen.
Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój.
Amen, amen, amen.
Na zakończenie śpiewamy pieśń 529.
Działaj, bo noc nadejdzie, spójrz, młoda jutrznia lśni. Działaj o wczesnym ranku, za twoich młodych dni. Swe młodociane siły w ofierze bliźnim złóż. Działaj, gdy noc zapadnie, to nic nie zdziałasz już. Działaj, nim noc nadejdzie, choć w dzień doskwiera znój. Choć dręczy żar południa, ty walczysz dobry bój. Póki lśni jasne słońce, siły zapałem mnóż. Działaj, gdy noc zapadnie, to nic nie zdziałasz już. Działaj, bo noc nadchodzi, już się nachyla dzień i światem wnet owładnie chłodny i mroczny cień. Bóg wzmocni twoje siły.